Co w kocie piszczy?
I pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Zaproponowała pani, żebyśmy porozmawiały o ratowaniu na siłę przypadków nierokujących, bo to troszkę jednak będzie nawiązanie do tematu głównego dzisiejszego wydania magazynu. W poprzedniej godzinie z doktorem Zbigniewem Zawadą rozmawialiśmy o sprawie niedźwiadka Ady, ale z panią będziemy rozmawiały o przypadkach kotów przede wszystkim i o tym, że jest w nas też taka potrzeba, żeby ratować za wszelką cenę. Bo wie pani co, ja tak sobie też przygotowując się do audycji wcześniejszej o sprawie tego niedźwiadka, pomyślałam sobie, że my chyba zatraciliśmy w ogóle taki instynkt i zapomnieliśmy, że podlegamy także mechanizmom doboru naturalnego. Może też dlatego, że z powodu olbrzymiego postępu medycyny, technologii, długość życia się zmienia i być może to samo chcemy stosować wobec zwierząt.
Rzeczywiście nie do końca chyba radzimy sobie z uznaniem faktu tego, że czasami natura rządzi się swoimi prawami. I kwestia takiego ratowania trochę właśnie na siłę, niestety, trzeba użyć takich słów, żeby oddać charakter tego zjawiska, o którym chciałabym dzisiaj powiedzieć. To jest coś, z czym ja się spotykałam jeszcze na etapie swoich działań fundacyjnych, czyli to było bardzo wiele lat temu. I wtedy działając w Prokociej Fundacji, myśmy jako grupa osób, która zajmowała się niesieniem pomocy tym zwierzętom, jakoś tak między sobą ustaliliśmy, że zawsze na pierwszym miejscu będzie stał po prostu dobrostan tego zwierzęcia i to, na ile my ten dobrostan możemy faktycznie zapewnić. I też z racji faktu, że było to naprawdę wiele lat temu, bywało tak, to było dobrych 14-15 lat temu, kiedy zaczynałam się tym zajmować. Było to tak, że jakby pewne rzeczy dzisiaj dla nas osiągalne w medycynie wtedy były absolutnie niemożliwe do uzyskania, bo jeszcze nie mieliśmy pewnych rozwiązań, nie mieliśmy pewnych technologii, więc nie mogliśmy sobie na pewne kwestie pozwolić. Natomiast zawsze na pierwszym miejscu po prostu stawialiśmy dobro tego zwierzaka, czyli na ile możemy mu pomóc faktycznie, na ile jesteśmy w stanie w pierwszej kolejności ograniczyć jego cierpienie, bo to zawsze jest kluczowa sprawa. Zwierzę nie będzie nam cierpieć, że tak powiem, dla idei. Zwierzę nie będzie widziało sensu w cierpieniu czasowym, dłuższym, krótszym, ale generalnie w odczuwaniu cierpienia z założeniem, że bo kiedyś będzie lepiej. My jesteśmy w stanie sobie jako ludzie wiele rzeczy wytłumaczyć, uzasadnić, zracjonalizować, a zwierzaka, jeśli na przykład boli, to on się skupia tylko na tym, że go boli. Że boli go teraz, boli go bardzo na przykład, boli go w sposób, który uniemożliwia mu funkcjonowanie i on ma w nosie, że na przykład za 2 miesiące przestanie boleć, bo coś tam w jego organizmie się poprawi, wygoi, nie wiem, zrehabilituje. Dla niego istotny jest komfort tak naprawdę w danym momencie. I jeśli mamy do czynienia z przypadkiem, który rzeczywiście możemy wyprowadzić na tyle, że jesteśmy w stanie zwierzęciu ten komfort w możliwie krótkim czasie przywrócić, albo ewentualnie jesteśmy w stanie zadziałać na przykład właśnie terapią leczenia, zwalczania bólu przez ten jakiś określony czas, a później to zwierzę tak czy siak wróci nam do dobrej kondycji i będzie sobie mogło dalej funkcjonować, to super. Ale jeśli mamy do czynienia z przypadkiem, kiedy to zwierzę już funkcjonować nie będzie, nie jesteśmy w stanie powstrzymać jego bólu. Wiemy, że jego stan będzie się pogarszał, że będzie tylko gorzej i nie potrafimy mu w tym pomóc, to tak naprawdę trzymanie przy życiu takiego zwierzęcia dla naszej własnej jakiejś satysfakcji prywatnej po prostu jest nie w porządku. I wręcz zdarza się, że takie zwierzęta, które są leczone w sposób, który nie daje rokowań właśnie na poprawę ich stanu, to tak naprawdę już nie jest leczenie, tylko to jest przedłużanie agonii. Ja pamiętam w zeszłym roku sytuację, która akurat dotyczyła psa, bo rozmawiałam o tym z moją wetką, która jest moim rodzinnym lekarzem moich zwierząt. I ona opowiadała mi historię o psie, który trafił do nich do lecznicy, który był zabrany z bardzo złych warunków. Pies miał jakieś przedziwne dolegliwości autoimmunologiczne. I to był pies, któremu po prostu lekarze nie byli w stanie pomóc. Pies nie był w stanie jeść, nie był w stanie funkcjonować, żył w ciągłym bólu. A do opiekunów nie docierało, że po prostu medycyna weterynaryjna nie zna rozwiązania tego przypadku, pomimo tego, że konsultowało go mnóstwo lekarzy łącznie z konsultacjami zagranicznymi. I w momencie, w którym ci opiekunowie przestali przyjmować do wiadomości, że temu zwierzęciu po prostu nie da się pomóc i będzie tylko gorzej, i odmówili zgody na eutanazję, bo no, już takie były wskazania i to nie była opinia jednego człowieka, tylko całego zespołu lekarzy, to w tym momencie jakby w odpowiedzi na to moja lekarka zadecydowała, że ona w takim razie odmawia współpracy z opiekunami. Bo jeśli do opiekuna nie dociera logiczny argument o tym, że swoim uporem w leczeniu, które nie daje efektów, przysporza zwierzęciu cierpień, no to już jest po prostu nie w porządku i z takim opiekunem pracować się nie da.
No i to jest pytanie, czy my jeszcze potrzebujemy bardzo dużo czasu, żeby zmienić świadomość i inaczej zacząć postrzegać eutanazję, bo pani porusza bardzo ważne sprawy, ale to są też trudne tematy, bo człowiek się po prostu przyzwyczaja i traktuje tego pupila no, z całą mocą więzi, tak, które przez te lata się wytworzyły. No i teraz to wymaga ogromnej odwagi, żeby powiedzieć lekarzowi tak, trzeba go niestety no, pomóc mu odejść.
Tak, to wymaga ogromnej odwagi oczywiście i przede wszystkim jest to dramatycznie trudna decyzja, ale tutaj tak de facto po stronie opiekuna leży podjęcie tego najważniejszego wyzwania, czyli wyzwania, którego celem ma być komfort naszego zwierzęcia, nie nasz. To nie o nas tutaj chodzi. To chodzi o to, żeby nasze zwierzę czuło się po prostu dobrze, żeby nasze zwierzę nie odnosiło dodatkowej straty z tytułu naszych błędnych decyzji. Ja też byłam w życiu w takiej sytuacji, kiedy stan zdrowia Stefana pogorszył się tak bardzo i tak drastycznie, że ja też stanęłam przed tą decyzją i wtedy powiedziałam moim lekarzom, że proszę ich o to, że jeśli uznają, że to jest moment, z którego my już nie będziemy w stanie się jakby wydostać, to żeby mi o tym powiedzieli. Bo ja potrzebuję mieć informację ze strony lekarza, że po prostu no, ten przypadek już nie daje nam szans na to, żeby się podnieść z danej sytuacji. Na szczęście u nas się tak nie stało, ale to był ten moment, kiedy ja też musiałam się skonfrontować z czymś takim. I ja wiem, że tak naprawdę to, że tak się wtedy nie stało, spowodowało tylko tyle, że moment tej konfrontacji został po prostu odsunięty w czasie. Bo ja kiedyś prawdopodobnie tą decyzję będę musiała podjąć, ponieważ większość naszych zwierząt domowych niestety ze względu na różnego rodzaju choroby, problemy zdrowotne, a jednocześnie zaawansowaną opiekę medyczną dociera do takiego etapu w swoim życiu, kiedy czekanie na ich naturalną śmierć jest po prostu przedłużeniem ich agonii. I skoro możemy sobie pozwolić na ten komfort, żeby skrócić cierpienie zwierzęcia, na komfort, na który nie możemy w naszym kraju pozwolić sobie w przypadku ludzi, co uważam jest wyjątkowo okrutne, że człowiek musi umierać w cierpieniu, ale na szczęście zwierzę nie. To w tym momencie no, po naszej stronie jest właśnie skorzystanie z tej opcji i ułatwienie zwierzęciu tego, żeby po prostu nie musiało dłużej odczuwać bólu.
A takie przypadki jak ślepe mioty? Tutaj nie ma pani wątpliwości żadnych, bo ja ciągle mam wrażenie, że czasami za wszelką cenę właśnie jest taka potrzeba, żeby ratować wszystko, co się da.
Ja mam wielkie wątpliwości, jeśli chodzi o ślepe mioty i jakkolwiek uważam, że zapis w prawie, który mówi o tym, że usypianie ślepych miotów jest legalne, jest bardzo potrzebny, ponieważ ciągle zmagamy się z gigantyczną nadpopulacją przede wszystkim kotów. Z psami jest teraz troszeczkę lepiej, bo jednak no, takich dziko żyjących, w sensie bez udziału, bezpośredniego udziału i opieki człowieka, psów jest zdecydowanie mniej niż kotów. Z kotami ciągle mamy problem i one się co roku pojawiają we wszystkich fundacjach, schroniskach i takich miejscach przytuliskowych w ilości olbrzymiej. Więc tutaj jakby to najczęściej ten problem dotyczy właśnie kotów. Ja mam ogromne wątpliwości i przyznam się, że pomimo tego, że wiem, że to prawo jest potrzebne, bo no rozwiązuje po części jakiś tam fragment tego problemu nadpopulacji, to ja nigdy z tego prawa nie skorzystałam. Ja zawsze w momencie, kiedy trafiały pod moją opiekę kocięta, nawet jeszcze właśnie z nieotwartymi oczkami, to robiłam co mogłam, żeby no, dać im szansę na to, żeby przy życiu się utrzymały i żeby wyrosły z nich fajne, socjalizowane, dobre koty, którym potem szukałam domów. I ja wiem, że ja, jako człowiek, nie zdobyłabym się na to, przynajmniej na pewno nie na tym etapie mojego życia, żeby przeprowadzić eutanazję ślepego miotu. Miałam w zasadzie tylko jeden taki przypadek, kiedy rzeczywiście kociaka zaniosłam do uśpienia, ale to wynikało z jego ogólnego stanu. To znaczy on już był po prostu w agonii i ja wiedziałam, że nie będę w stanie go uratować. Natomiast nie mam absolutnie żadnych obiekcji przed prowadzeniem kastracji aborcyjnych. I sama jako technik weterynarii asystowałam przy kastracjach aborcyjnych, które naprawdę dzieliły niemalże godziny już od porodu i to dla mnie nie jest problemem. A tym elementem, który mi to różnicuje, dlaczego uważam, że kastracja aborcyjna tak, a usypianie ślepego miotu nie, tym elementem, który to rozróżnia, jest matka. Ponieważ kotka, która nie doświadcza porodu, nie ma też wyrzutu wszystkich hormonów z tym związanych i ona w momencie, kiedy jest kastrowana, nawet, że tak powiem, jak to się mówi w weterynarii, na ostatnich nogach przed tym porodem, ona nie odczuwa tak gigantycznej straty również psychicznej, jak w momencie, kiedy ona już te dzieciaki urodzi i te dzieciaki jej się zabierze i uśpi. Więc jeśli jest matka, to ja ze względu na tą matkę jakby bardziej patrzę na jej komfort. Natomiast i też realizację jej potrzeb, bo ja miałam też pod opieką kotki w depresji, które straciły mioty i to było coś strasznego, jak te matki cierpiały. Ale w momencie, kiedy ta matka jeszcze nie urodziła, to jak najbardziej dla mnie to jest, że tak powiem, sprawa do rozwiązania w sposób bardzo jednoznaczny i nieodwracalny.
Chciałam panią jeszcze na koniec zapytać, w jaki sposób tą granicę, żeby jej nie zatracać, jeśli chodzi o pomaganie, o leczenie zwierząt, o podejmowanie różnych decyzji. Do jakiego punktu musimy dojść i z czego to się bierze, że my nie chcemy jakby poruszać tematu śmierci, że ona jest po prostu takim tematem wstydliwym, także jeśli chodzi właśnie o nasze zwierzęta?
Ja myślę, że nie chcemy tego tematu poruszać, bo nam jest z tym tematem niewygodnie. Bo dzięki poruszaniu takich tematów ludzie zaczynają myśleć o rzeczach, o których myśleć nie chcą. Te rzeczy są niemiłe, nieprzyjemne, są obciążające psychicznie, a ludzie nie lubią rzeczy obciążających psychicznie. Dlatego tych tematów unikają. Ale to, że nie będziemy ich unikać, nie oznacza, że one znikną i nie oznacza, że przestaną być ważne. To są bardzo ważne kwestie, z których trzeba sobie zdawać sprawę. Szczególnie, że po pierwsze, niestety, nasze zwierzaki w większości przypadków żyją zdecydowanie krócej niż my. Co uważam jest naprawdę bardzo trochę niesprawiedliwością taką dziejową, bo decydując się na opiekę nad zwierzakiem wiemy, że prędzej czy później będziemy się musieli z nim pożegnać, a druga sprawa jest taka, że jeżeli faktycznie tego zwierzaka mamy, to nikogo z nas to nie ominie. Po prostu ten moment nadejdzie, czy my tego chcemy, czy nie, więc ukrywanie się przed nim, chowanie głowy w piasek i odsuwanie tego od siebie nic nie zmieni, poza tym, że będzie nam jeszcze trudniej, kiedy on nastąpi. Więc wydaje mi się, że to są tematy, o których warto mówić, o których warto myśleć i na które warto się przygotowywać, żebyśmy potem po prostu, chciałam powiedzieć, nie dostali obuchem w głowę, ale my tym obuchem i tak dostaniemy, tylko niech ten obuch będzie trochę mniejszy i trochę miększy.
To w takim razie będziemy do tych tematów wracały, będziemy o nich normalnie rozmawiały, będziemy je traktowały jak każdy ważny temat omawiany w cyklu Co w kocie piszczy. Dziękuję bardzo pani Małgorzata Biegańska-Hendryk.
Do usłyszenia.